zaczynamy od informacji z dróg. Zderzenie samochodu ciężarowego z autem na S8 między węzłami Wisłostrada i Marymącka w Warszawie. Zablokowany jest jeden pas w stronę Poznania. Problemy z przejazdem na A1 na wysokości Jurkowa w Łódzkiem. Auto uderzyło tam w bariery. Nie przejedziecie pasem w stronę Łodzi i tak będzie jeszcze przez 2 godziny. To zimny i deszczowy poranek, niemal w całej Polsce. Na Podkarpaciu mocno pada, tamtejsi strażacy na akcję wyjeżdżali już ponad 130 razy w ciągu ostatniej doby. Prace skupiały się m.in. na pompowaniu zalanych piwnic. W Podkarpackiem obowiązuje alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. A gdzie będą przejaśnienia? Na rmf24.pl mamy prognozę pogody. Minęła 8:30, w RMF FM teraz...
Rozmowa oparta na faktach.
Krzysztof Ziemiec i jego gość, witamy panów.
Witamy, a gościem jest Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i wiceprezes tej partii. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak się żyje pod tą brukselską okupacją, niech pan nam powie.
Jak to mawiał mój przyjaciel, europoseł poprzedniej kadencji, człowiek ledwo koniec końcem wiąże, ale znosi to z godnością.
Osobisto. Nie no, sobie żartujemy, panie pośle, ale rzeczywiście sprawa jest poważna, no bo też i poważnie politycy takie słowa mówią. Pytanie po co?
No właśnie, to jest pytanie po co, panie redaktorze. No to jest bardzo trudna rola, aby recenzować wypowiedzi kolegi, który to kolega użył tego...
Marka Suskiego, dodajmy, bo to jest jego autorstwo.
Który użył te słowa podczas specyficznej okoliczności, bo podczas wystąpienia wiecowego. No wie pan, ja akurat jestem ostatni, który miałby prawo, żeby krytykować kogokolwiek, nie tylko Marka Suskiego, a jakiegokolwiek innego polityka.
Która pana karmi jak matka.
Jakiegokolwiek innego polityka. Nie o tym mówię. Mówię tutaj o wystąpieniach wiecowych, więc nie czuję się tutaj upoważniony jako ten, który również bardzo często na wiecach używał być może za daleko idących, nietrafnych.
On sam to też powiedział ostatnio, troszkę się dystansował do tej własnej wypowiedzi.
Świetnie pana posła Marka Suskiego rozumiem, bo tak jak powiedziałem, mnie emocje podczas różnego rodzaju wieców politycznych również nieraz niosły, czasami za daleko.
Ile prawdy w tych słowach, ile prawdy z tych emocjach, bo to nie jest jedyny polityk.
To nie jest jedyny polityk,
który kwestionuje dzisiaj Unię, jej znaczenie i pozycję i miejsce Polski w Unii.
Wie pan, ja mam tę satysfakcję, że w przeciwieństwie do wielu dzisiejszych euroentuzjastów jestem w środowisku politycznym od początku lat 90., a mają na myśli tutaj Porozumienie Centrum, które to środowisko polityczne jako pierwsze w Polsce postawiło postulat wejścia Polski do Unii Europejskiej i wejścia Polski do NATO. Dzisiejszy mędrzec Europy, ten, który przez wielu właśnie tych euroentuzjastów czy eurokratów stawiany jest jako wzór, czyli mam na myśli tutaj Lecha Wałęsę, wtedy bredził jakieś niedorzeczności o NATO bis, EWG bis. Więc jeżeli dzisiaj próbuje się Prawo i Sprawiedliwość, czy moje środowisko polityczne czynić tymi, którzy rzekomo chcą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzać, to jest czysta demagogia i nieprawda.
Ale są konkretne słowa, to nie tylko Marek Suski, pan poseł Kowalski też podobnie kwestionuje pozycję Unii. Spytam, czy po prostu to nie jest jakiś fakt, że jest jakaś grupa w Zjednoczonej Prawicy polityków, którzy będą chcieli kwestionować nasze miejsce w Zjednoczonej Europie.
Co do wypowiedzi pana posła Marka Suskiego, no to tak jak pan zauważył, on sam stwierdził, że te słowa go troszeczkę poniosły, ten wiec i że nie są to słowa o żadnym jakby poważnym ciężarze politycznym, tylko są to słowa bardzo emocjonalne, a przede wszystkim nie oddające rzeczywistości, bo chyba dla nikogo nie jest tutaj wątpliwości, że pod żadną okupacją dzisiaj nie jesteśmy. Co do wypowiedzi częstych i mocnych pana posła Janusza Kowalskiego, to po pierwsze nie jest to polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Ale Zjednoczonej Prawicy.
Zjednoczonej Prawicy. Po drugie, też pan redaktor ma taką świadomość, jak zdecydowana, mam nadzieję, większość naszych radiosłuchaczy, że dzisiaj ten dyskurs polityczny czasami toczy się wedle reguł, kto powie coś mocniejszego, niezbyt mądrego, aby przebić się do opinii publicznej.
Wyobraża pan sobie taki moment, że budzimy się któregoś dnia i Polski w Unii już nie będzie?
W tej sprawie, jeżeli pyta pan o stanowisko polityczne, to mogę powiedzieć Roma locuta causa finita. Tak? Wszystko zostało powiedziane, Prawo i Sprawiedliwość od początku naszej obecności w Unii Europejskiej uważało, że nasza obecność jest dobra dla Polski. Nie wyobrażam sobie dzisiaj takiej sytuacji, że miałoby nas w Unii Europejskiej nie być, bo byłoby to z olbrzymią stratą dla nie tylko współczesnych, ale i przyszłych.
Ale mamy kolejne spory, kolejne otwarte fronty z Brukselą. Być może po prostu sytuacja sytuacja się sama wymknie spod kontroli. Trochę tak jak było z Wielką Brytanią i gdzieś tam zostaniemy na obrzeżach, a później poza.
To jest kwestia odpowiedzialności polityków sprawujących władzę. Jestem absolutnie spokojny o odpowiedzialność, zdrowy rozsądek pana premiera Mateusza Morawieckiego i nie ma takiego niebezpieczeństwa. To, że...
Tylko czemu cały czas wchodzimy w konflikt? Bo to właściwie nie ma tygodnia, nie ma miesiąca, żeby nie było nowego konfliktu, nowego otwarcia sporu.
Pan redaktor jakby nie do końca chyba trafnie opisuje rzeczywistość, bo te konflikty, czy te emocje, o których tutaj tak wiele w tej przestrzeni medialnej, to są emocje i konflikty na potrzeby tak naprawdę również sporów politycznych toczących się dzisiaj w Europie, a nie realnego zderzenia rządu Rzeczpospolitej, czy to z Komisją Europejską, czy z instytucjami unijnymi. To, co najbardziej przebija się do opinii publicznej, to są te często dyrdymały niestworzone historie opowiadane przez rozegzaltowanych, rozemocjowanych i niezbyt dobrze, że tak powiem, znających sytuację w Polsce.
Ale spory są, przyzna pan. W dobrej rodzinie jest tak, że jak są spory, to się je próbuje wspólnie rozwiązać. To spytam, może trzeba jakiś krok w tył wykonać, jakiś gest w stosunku do Brukseli, wtedy troszkę będzie sytuacja lepsza.
Ale w stosunku do Brukseli, to znaczy w stosunku do kogo? Do urzędników brukselskich?
O sprawie związanej z telewizją TVN. Myślę o Izbie Dyscyplinarnej, o wniosku w Trybunale Konstytucyjnym.
To uporządkujmy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z telewizją TVN, to tak naprawdę stanowisko Polski, rządu polskiego, sprowadza się do tego, że my chcemy wprowadzić reguły obowiązujące właśnie w europejskim rodzinie.
Ale traktuje to jako zamknięcie jakiegoś medium, które jest bardzo istotne, krytyczne wobec dzisiejszej władzy.
Ale co znaczy zamknięcie? Czy ktokolwiek z obecnie rządzących powiedział, że chce zamknąć stację TVN? No przecież czysta demagogia. Mówimy o tym, że należy przywrócić równowagę kapitałową w tej stacji tak, jak obowiązuje to w takich państwach jak Francja, Niemcy, czy każdy inny.
A inne sprawy? Izba Dyscyplinarna, czy wniosek Trybunału?
Izba Dyscyplinarna, panie redaktorze, to w tej sprawie przecież jest oczywiste, że padła odpowiedź rządu i oczywistym jest, że to nie rząd ma instrumenty do tego, bo jesteśmy państwem prawa i rząd nie ma możliwości bezpośredniego nacisku na Sąd Najwyższy, tylko tutaj decyzje leżą z jednej strony po stronie Sądu Najwyższego, a to, co jest w decyzji, czy w rękach obozu rządowego, to jest deklaracja, że będziemy nadal reformować nasz wymiar sprawiedliwości, bo jest to autonomiczna decyzja państw narodowych, a nie Komisji Europejskiej, to po pierwsze, a po drugie, że w tym kształcie Izba Dyscyplinarna wedle planów przestanie funkcjonować, więc ta dobra wola w sposób oczywisty jest. Ale czy to oznacza, że my mamy rezygnować z reformy wymiaru sprawiedliwości? W sposób oczywisty nie, bo pan mówi cofnąć się przed Brukselą. Cofać należy się wtedy, kiedy się nie ma racji, a jeżeli się te racje ma, to należy w sposób spokojny, racjonalny te racje przedstawiać, ją argumentować i przekonywać do tego, że Unia Europejska wtedy będzie miała sens, jeżeli będzie funkcjonowała w oparciu obowiązujące w Unii Europejskiej prawo, czyli w tym wypadku traktaty.
Wrócę do tego raz jeszcze, ale w internetowej części naszej rozmowy. Teraz pytam o podwyżki cen prądu, bo one, jeśli mają być takie, jakie chcą spółki energetyczne, no to będą gigantyczne dla wielu Polaków, po prostu to jest niewyobrażalne, ale rosną też ceny gazu. Kto w rządzie ponosi za to odpowiedzialność?
Znaczy, wie pan, to jest tak, jakby pytać, kto ponosi w rządzie odpowiedzialność za to, że chociażby wskutek porozumienia rosyjsko-niemieckiego i położenia gazociągu Nord Stream 2, Rosja dostała instrumenty do tego, żeby szantażować Europę również cenami
sprawa,
gazu.
Ale druga sprawa, ale to są wzrosty cen emisji CO2. No i właśnie. To jest coś, na co ewentualnie mogliśmy mieć wpływ wtedy, kiedy to było negocjowane.
No tak, tylko czy to akurat ekipa Prawa i Sprawiedliwości za to odpowiada, kiedy
w Europarlamencie nie można było w jakiś sposób tego...
Wie pan, Europarlament nie ma takiej mocy sprawczej, wbrew temu, co się przedstawia w opinii publicznej. To jest forum ważne, opiniujące stanowione w Unii Europejskiej prawo, ale tak naprawdę decyzje zapadają gdzie indziej. I to akurat tutaj tej refleksji po stronie... ostatnia opinia publiczna może oglądać panią premier Ewę Kopacz, która mówi z absolutną szczerością, że ja jestem pewna, że po 2019 roku ceny prądu wzrosną. Później się reflektuje, kiedy jest poprawiona przez swoją rzeczniczkę, mówi nie wzrosną. No, wzrosną dlatego, że ktoś kiedyś nie dopilnował i rzeczywiście tłoczono nas w taką sytuację, gdzie rosnące ceny emisji CO2 i to według kryteriów zupełnie aberracyjnych z punktu widzenia zdrowego rozsądku, czy nawet ekologii. Podam jeden przykład. Grupa chemiczna azoty jest w stanie wyłapać na swoich instalacjach, mówiąc potocznie kominak, całą emisję dwutlenku węgla emitowaną podczas produkcji nawozów. Ale czy to zwalnia zwalnia tę grupę z płatności za te emisje. Nie, bo okazuje się, że treba płacić nie za to, co jest wyłapane.
Przechodzić tylko na platformę za to, internetową, ale jeszcze spytam, gdyby nie budować Ostrołęki, za którą dzisiaj płacimy karę, kosztowało dużo pieniędzy, była na węgiel elektrownią. Gdyby pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, ten w pierwszej kadencji, nie obraził się na elektrownie wiatrowe, to może dzisiaj sytuacja byłaby inna.
Wie pan, jak ta sytuacja wygląda, że jak przychodzi co do czego, to w tym miksie energetycznym Niemiec energia produkowana z węgla, zarówno kamiennego, jak i brunatnego, czasami sięga poziomu 50%. Mówienie o tym, że tylko i wyłącznie energia z OZE pozbawi nas podwyżek prądu, jest absolutnym kłamstwem. Jak dojdzie co do czego, jak dojdzie do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, kiedy śnieżyce zmiotły farmy fotowoltaniczne, czy jak przestanie wiać wiatr, to wtedy Niemcy natychmiast sięgają po węgiel brunatny, czy po węgiel kamienny.
Musimy kończyć, ramówkę święta i nas zaraz zmiecie, ale przechodzimy do internetu. Joachim Brudziński jest naszym gościem. Dziękuję słuchaczom. Zapraszam na rmf24.pl i radio rmf24.
Bardzo dziękujemy. Świetnie słowa pana Marka Suskiego rozumiem. Są to słowa emocjonalne, ale oczywiście nie oddające rzeczywistości. Mówił europoseł, wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. W ten sposób odniósł się do wypowiedzi posła PiS Marka Suskiego, który porównał Brukselę do okupanta. Ta rozmowa trwa w sieci, a kolejne fakty, punkt 9.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.